Zajmuje się produkcją systemów nagłośnieniowych, wzmacniaczy, procesorów dźwięku, oprogramowania, dyfuzorów akustycznych i wszelkich różnych urządzeń związanych z akustyką. Nagłośnienie domowe, no nie jara nas to. To jest, że tak powiem, mała kubatura, małe przestrzenie. To nie jest nic ciekawego.
Nik zgadnę. Kościół.
Kościół, tak, to też jest. To nas jarają duże kubatury. I na start, wchodząc do tego kościoła, mieliśmy 13 sekund pogłosu. Licząc normą RT60, czyli klaskając w dłonie spadek o 60 decybeli.
13 sekund?
13 sekund, tak. I teraz trzeba było to odpowiednio się z tym zmierzyć.
WSB NLU po godzinach. Dzisiaj powiew świeżości, bo młodości. Krzysiek Witowski, witajcie. A ja witam Sebastiana Łatkę, właściciela firmy CTS Technology, związanego także z WSB NLU, bo Sebastian, prowadzisz Uniwersytet Pierwszego Wieku. I to jest w sumie związane z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, o technologii, o młodych wilkach.
Cześć, witam serdecznie.
Sebastian, pierwsze pytanie, wiesz, bo ja mam takie poczucie troszkę, że czuję się staro, jak patrzę na ciebie, bo jesteś bardzo młodym człowiekiem, ale nie masz 16 lat.
Nie, 23 lata.
Zdarza ci się czasem gdzieś po jakiś alkohol do sklepu, to zawsze o dowód pytają?
Zawsze
pytają. Każdym razem?
W każdym sklepie.
Przyzwyczaiłeś się?
Tak.
A jak jest w biznesie, jak się młodo wygląda? Wiesz, jest łatwiej, czy jest trudniej?
Wiesz co, to są plusy i minusy, no nie?
Ale plusy ujemne, czy, plus,
można,
czy
powiedzieć, można powiedzieć, że ujemne plusy. Wiesz co, to wygląda... Mieliśmy nawet taką wiele takich sytuacji, że myśmy przychodzili do klientów różnych i patrząc na nas, młody wiek, to tak patrzyli do nas...
Chłopcy w krótkich spodenkach.
Tak, dokładnie. Tak. To nie może być jednak poważna firma i tak dalej. Nawet mieliśmy raz taką sytuację, że przyszliśmy akurat z pracownikiem na wejście takiej jednej z aul, tutaj nawet na tej uczelni, na WSB NLU.
Aha, czyli uwaga.
Tak, uwaga, zaczyna się.
Kupiamy się?
Tak, i przyszedł pan kanclerz tam z innymi osobami na rozmowę. Myśmy siedzieli sobie wtedy na auli, bo przyjechaliśmy sobie trochę wcześniej takim Filipem.
I nie mów, że zapytali, gdzie jest tata.
Nie. Była zupełnie inna sytuacja, bo tutaj jeszcze przy uczelni działa też liceum. Pomyśleli sobie, że licealiści weszli na aulę i patrzą się na zegarek, już jest po godzinie, no nie, gdzie oni kiedy oni przyjdą.
Spóźniają się.
No my takie wstajemy, patrzymy, dzień dobry.
CTS Technology.
Tak, jesteśmy od nagłośnienia tutaj. Także są takie sytuacje, to jest jedna ze sytuacji, a nawet istnieją, mieliśmy taką sytuację i to jest aż czasami przykre i męczące, ci powiem. Byliśmy na targach na przykład w Kielcach międzynarodowych, sakralnych. Mieliśmy własne stoisko, cały sprzęt rozłożony i wszyscy ludzie, mogę tak powiedzieć z czystym sumieniem, 99% ludzi
myśleli, patrzy... Myśleli, że ministranci.
Nawet niekoniecznie. Młodzi w koszulach stoją za sobą, mają cały sprzęt i myślą sobie, ludzie, weźcie się do roboty, a nie jesteście takimi przedstawicielami handlowymi. Co to w ogóle, co wy sobą reprezentujecie? Sprzedajecie jakieś, nie wiem, włoską markę, coś tam, nie wiadomo co. My się tak patrzymy i mówimy, nie, my to robimy, my to produkujemy w Hemcu, coś tam mamy produkcję. Jakby ciężko jest ludziom przetłumaczyć, że my to sami produkujemy. I nawet na tych targach zawsze zaczynaliśmy rozmowę z ludźmi w taki sposób, że dzień dobry, jesteśmy producentem systemów nagłośnieniowych. Tak, nie jesteśmy tak. Ale nawet takie jedno powtórzenie nie wystarczało. Musieliśmy po prostu w rozmowie wkładać tego dużo więcej, nawet jeszcze pokazywać dowody, zdjęcia naszej firmy.
Wiesz, ale potem już powinno być zdecydowanie łatwiej, tak? Jak już taki kontakt nawiążecie i przekonacie kogoś do siebie, to bronicie się profesjonalizmem.
Tak. To na pewno jest widoczne, nawet jeżeli przychodzimy i rozmawiamy z klientami. Niektórzy klienci są bardziej doświadczeni w tematach audio i wiedzą na przykład też, czego oczekują, mają specjalistów, realizatorów dźwięku. To też widać, łatwo też stwierdzić, czy ktoś się zna, czy się nie zna na przykład, prawda? Czy firma podchodzi z pewną teorią do pewnego zadania, czy ktoś przychodzi sobie przykręcić głośniki na ścianie. Więc tutaj ten młody właśnie wiek plus to, że reprezentujemy tam jakąś też wiedzę, to na pewno jest na plus też dla nas, więc jakby tutaj właśnie mówię, że są pewne minusy na start, jeżeli mamy kontakt pierwszy z naszymi klientami, ale z drugiej na taką długofalową współpracę, to jednak to są tego plusy.
Byłem ciekawy, co powiesz na te pierwsze pytania. Ile ujawnisz z tego, czym się twoja firma zajmuje, tak? Więc zacznijmy od początku. Nazywam się Sebastian Łatka i moja firma zajmuje się...
Zajmuje się produkcją systemów nagłośnieniowych, wzmacniaczy, procesorów dźwięku, oprogramowania, dyfuzorów akustycznych i wszelkich różnych urządzeń związanych z akustyką, elektroakustyką.
Jest łatwiej, jeśli pochodzi się z rodziny, z tradycjami, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, przedsiębiorstwa, to gdzieś wyniosłeś z domu, bo wiesz, z jednej strony jesteś bardzo młodym człowiekiem, z drugiej strony robisz bardzo poważne rzeczy. A z trzeciej strony, żeby uwiarygodnić ciebie i twoją firmę, to mogę powiedzieć, że znalazłeś sobie w XXI wieku, w roku 2023, możesz spokojnie powiedzieć, że działając już od jakiegoś czasu, znalazłeś sobie niszę. To jak sobie przypomnę, może w latach 90. można było łatwo wymyślać różne pomysły, wiesz, na biznes od tak. Tak. Ale tak po roku 2000 już to nie było takie proste, znaleźć sobie po prostu jakąś swoją przestrzeń i z tego tortu biznesowego mieć ten swój kawałek ciasteczka i tym się cieszyć i się rozwijać. Więc pytanie, co to jest za nisza? Jak to się stało, że wpadłeś na taki pomysł?
Wiesz co, no właśnie ja mam rodziców, którzy prowadzą firmy, także pracują też w biznesie, obracają się w prowadzeniu firmy. Gdzieś tam od dziecka wiedziałem, jak to działa, jakie jest podejście do klienta, w jaki sposób działa firma, w jaki sposób organizować struktury i tak dalej. Ale też od dziecka się interesowałem właśnie elektroniką. I to jakby ta elektronika była bardzo szeroko pojęta i jakby nie miałem takiego stricte podejścia, co dokładnie w tym obszarze będę robił. Wiedziałem na pewno, że w tym obszarze się będę obracał. Ale też przy okazji grałem na instrumencie, na klawiszach, także dawało mi to jakieś takie poczucie trochę tam muzyki, trochę jakieś tam nagłośnienia.
Trochę jakieś rozebrałeś
tak, oczywiście.
Swoje klawisze.
Tak, tak, tak. Jedne, że tak powiem, keyboard rozebrałem doszczętnie.
Poszedł na straty.
Poszedł na straty, ale wiedzy się trochę przy tym zdobyło też.
To jest najważniejsze.
Dokładnie. A później troszeczkę odszedłem od muzyki, jeśli chodzi o granie. Zająłem się trochę bardziej elektroniką. I wtedy gdzieś tak, kiedy miałem około 11-10 lat, mój wujek konstruował różnego typu głośniki sobie tak na własny użytek. I mi się to bardzo strasznie spodobało, że można sobie w domowym zaciszu konstruować takie rzeczy. I tutaj też muszę wspomnieć, że też dużo się wychowywałem u dziadków. I dziadek miał niewyobrażalnie duży warsztat. Śrubokręty posegregowane, śrubki, nakrętki, spawarki, lutownice, cynet, kwasy. Wszystko było dostępne na wyciągnięcie ręki i pozwalał się tym bawić, że tak powiem.
Trzeba było sobie tylko wymyśleć, w czym chciałbyś dzisiaj pogrzebać.
Tak, dokładnie. I to była nasza zabawa, bo nie tylko moja, też kuzynów i innych ludzi, z którymi się bawiliśmy u dziadków. I tak naprawdę nie potrzebowaliśmy żadnych zabawek. Schodziliśmy do garażu, wybieraliśmy sobie jakieś rzeczy i konstruowaliśmy fajne rzeczy, fajne tam jakieś urządzenia, czy po prostu jakieś nawet bezużyteczne rzeczy. Ale to jakby kształtowało, że można coś zrobić z niczego i niekoniecznie to musi być na przykład jakieś nieużyteczne i tak dalej, i tak dalej. No bo na przykład też takie podejście, że myśmy wybrali drogę producenta, to jest jednak takie zobowiązanie i taka bariera, że w jaki sposób coś wyprodukować z jakichś tam komponentów, trzeba znać jakieś trochę teorii też, w jaki sposób na przykład pracować z metalem, w ogóle jakie są na przykład możliwości produkcyjne, jaką maszyną zrobię coś tam i tak dalej. Więc dużo tu jest takich schodków, które trzeba przejść, aby zrobić jakiś gotowy produkt, który jest ładny, będzie się komuś podobał, nie będzie wyglądał jak z garażu, bo to też jest kolejna rzecz.
Nie będzie się...
Tu.
No, właśnie dokładnie. O to chodzi. Wiesz, że sobie pierwsze, co pomyślałem, młody człowiek jesteś i pierwsza rzecz, której ja bym się obawiał, to czy sprostam oczekiwaniom klienta, bo wiesz, jest cała gwarancja, rękojmia, tak naprawdę. Sprzedając swój sprzęt, no odpowiadasz za to, tak?
Tak.
To jest to, są to pewne oczekiwania wobec samego siebie, żeby ten sprzęt był rzeczywiście na poziomie sprzętu, który znasz na przykład ze sklepu. Wiesz, dawniej tak. Słynne Altusy, sprzęt Diory polskich producentów, Unitra i tak dalej. Więc to były sprzęty naprawdę bardzo wysokiej klasy. Więc jak ja ciebie poznałem, noman omen na auli w USB NLU, bo drodzy Państwo, no jakby nie patrzeć, środowisko w USB NLU jest też środowiskiem związanym z lokalnym i nie tylko lokalnym biznesem, bo ty akurat w lokalnym biznesie nie pracujesz, pracujesz dużo szerzej, prawda? Tak. Twój obszar działalności to jest cała Polska, ale jednak to jest taka bardzo duża odpowiedzialność, tak? Pytanie, jak ty i oczywiście twoi współpracownicy, jak poradziliście sobie z tym, zaczynając w ogóle funkcjonowanie na tym rynku?
Powiem tak, na początku trzeba było wyznaczyć...
Nie dodałeś tak? jednej rzeczy, co to jest za rynek? Pytanie cię o tą niszę.
Tak, ale to właśnie zaraz do tego dojdziemy, dobra. Ponieważ to jest zbyt skomplikowane. Właśnie musieliśmy sobie opracować pewne cele, które będą wyznaczać naszą drogę rozwoju i ustawiliśmy sobie pewne kamienie milowe, które muszą być na mus, żeby wejść w rynek i osiągnąć sukces. I teraz tak, w latach, że tak powiem, XX wieku, to jeszcze się obracaliśmy w systemach analogowych, były sobie kolumny, ktoś kupował sobie dwa głośniki, montował w domu i wszyscy się cieszyli.
Ty to tak opowiadasz z książek w tym momencie, bo milenialsem jesteś.
Wiesz, tak do końca. Naprawdę. Ja też pamiętam, ja dużo pamiętam z dzieciństwa, więc w sumie...
Jesteś rocznik 2000.
2000, więc urodziłem się...
Słyszycie, jak mówi... W XX wieku?
Tak, ale wiesz co, ja się urodziłem pomiędzy tymi wiekami, więc wiesz,
to prawda,
no
to
nie?
prawda.
Więc powiedzmy sobie,
jakiś kontakt nawet z opowieści i z tego, co zostało, jest. Jak ty byłeś mały, to jakiś kontakt z tym światem miałeś, choćby tak. poprzez
wiesz,
tą
ja nawet dużo pamiętam też z dzieciństwa, jak miałem nawet 3-4 lata, więc nawet też pamiętam te urządzenia, które jeszcze wujek wtedy, nastolatek, miał u siebie w pokoju. I zawsze... Był jeden stres w posiadaniu takich głośników.
Żeby nie zepsuć.
Żeby nie zepsuć. Bo jeżeli tak. dasz za głośny regulator, a masz mocniejszy wzmacniacz, no to głośniki pójdą z dymem, albo się coś uszkodzi z membraną.
A mając kilka lat, ciężko oddać wujkowi pieniądze.
Dokładnie.
za głośniki.
Więc tu zawsze obracaliśmy się w takim czymś, że posiadacze głośników, no trzeba tutaj uważać, żeby czegoś nie spalić, żeby i tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że już w późniejszych latach zauważyłem pewną taką tendencję, że jeżeli zrobimy świetne głośniki, jesteśmy z nich zadowoleni i postanawiamy pokazać to komuś tam, nie wiem, albo potencjalnemu klientowi, albo jakiemuś znajomemu i bierzemy takie głośniki, spakujemy do auta, przychodzimy do jakiegoś salonu, montujemy i okazuje się, że one totalnie nie brzmią, że tak naprawdę to jest inne brzmienie, inna jakość.
Nie, to kwestia kubatury, akustyki, miejsca.
Dokładnie. I okazało się, że po co robić głośniki, jak tak naprawdę ktoś je kupi i będą pojawiać się różne komentarze. Będą hejterzy, którzy będą hejtować to, że te głośniki nie grają, bo mają taką akustykę, się nie znają. Lub ktoś będzie je zachwalał, że są świetne i jeszcze będą się kłócić w komentarzach, na przykład na Facebooku.
Witamy w świecie dorosłych.
Dokładnie. Ale postanowiliśmy sobie zrobić krok ponad to i ustawić sobie inne cele. I pomyśleliśmy sobie teraz tak. Nagłośnienie domowe, no... Nie jara nas to. To jest, że tak powiem, mała kubatura, małe przestrzenie. To nie jest nic
Czekaj,
ciekawego.
Nikt zgadnę. Kościół.
Kościół, tak, to też jest. To nas jarają duże kubatury. Dużo metrów kwadratowych. Mogą być to też audytoria, mogą być to też kina. Chodzi o takie systemy public address. Czyli takie, z których korzysta dużo osób. Dajmy na to, to są sale, gdzie mieści się z 600, 700 osób, czasami nawet parę tysięcy. I teraz się rodzi pytanie, jak to nagłośnić, tak żeby było dobrze.
Ale to czekaj, to wy po prostu jesteście firmą, która lubi mieć podgórkę, bo jak sobie tak przypominam moje wizyty na wielu mszach, to tak szczerze, nie wiem, może 2-3 kościoły w życiu odwiedziłem, które miały dobrą akustykę, a tych kościołów jest ogromnie dużo. Wobec czego, no to nie powiedziałbym, że taka akustyka domowa i stworzenie sprzętu nagłośnieniowego do domu jest trudniejsze niż na przykład do kościoła. No i więcej komentujących w kościele.
Tak, dużo komentujących w kościele. Wiesz co?
Znawców.
Wiesz co? Wtedy postawiliśmy sobie pierwszy kamień milowy. A więc ogarnięcie technologii DSP. I to jest teraz klucz w ogóle w całej tej naszej branży.
A nie obrażasz nas teraz?
Zmierzam do tego, żeby to wytłumaczyć.
No właśnie, bo DSP brzmi zupełnie obco.
Tak, jest to skrót z angielskiego, można powiedzieć, zespołu słów od Digital Signal Processing, czyli cyfrowe przetwarzanie sygnałów. I to działa na takiej zasadzie, że pobieramy sygnał, ten, który słyszymy, akustyczny, w formie zapisu elektrycznego, tak zwanego analogowego, zamieniamy go na cyfrę, a więc na szybko zmieniające się liczby, bo tak naprawdę ten dźwięk analogowy opisujemy jakąś tam liczbą zmiennoprzecinkową. Wchodzi to do procesora i my taktujemy, próbkujemy ten dźwięk. Tak jak normalnie mamy to na przykład w MP3, w komputerze. Nie jest to nam jakoś tam strasznie obce. I my, mając takie informacje, które nam nachodzą w postaci cyfrowych, możemy sobie nałożyć odpowiednie algorytmy, czyli sobie jak plastelinę te sygnały akustyczne ustawiać i następnie tą już przeliczoną wartość z powrotem zamieniamy na sygnały elektryczne, no już tam odpowiednio. To jest wzmacniane, idzie do głośników. A więc najważniejszą rzeczą dla nas było ogarnięcie tej technologii. Dlaczego? Dlatego, ponieważ akustyka pomieszczenia to też jest taka plastelina, w której próbujemy zagrać. I teraz, jeżeli mamy niefajne wyboje na tej plastelinie, które nam psują efekt...
Czy mówisz znowuż o kościołach?
A na przykład o kościołach,
bo to
tak?
Jest chyba, tak zupełnie nie śmiejemy się z tego, tylko tak. To jest najtrudniejszy obszar do tak. Nagłośnienia. Ale, zresztą, wiesz, tak. Wysoki sufit,
to powiem ci tyle, że...
sklepienia, tak. Niejednorodna struktura, to naprawdę dźwięk się odbija od wielu elementów. Tak?
Tak, to jeszcze ci powiem tyle, że nawet to, o czym teraz mówię, to jest jeszcze za mało dla kościołów. I zaraz powiem, nad czym teraz dopiero zaczęliśmy pracę i dopiero wdrażamy. Stricte dla kościołów i dla takich obiektów typu hale sportowe i tak dalej. Ale właśnie mając taką akustykę w formie takiej plasteliny wykrzywionej, my w procesorze dźwięku możemy sobie wygenerować taką samą plastelinę, tylko w lustrzanym odbiciu. I teraz my, nakładając to na siebie, czyli zniekształcony dźwięk przez wzmacniacz i zniekształconą akustykę pomieszczenia, my uzyskujemy płaską odpowiedź częstotliwościową. Czyli
przy okazji to trzeba jakoś zaprogramować.
Tak. I teraz...
I ten sygnał analogowy, który wchodzi do procesora, on jest udoskonalany tak. W taki sposób, aby brzmiał możliwie najlepiej.
Dokładnie. I na przykład stawiamy mikrofon pomiarowy wtedy w takim pomieszczeniu, mierzymy czasy pogłosów, czasy pobudzania i odpowiednio sobie te problematyczne częstotliwości lub pasma odpowiednio ograniczamy lub całkowicie wycinamy. Przez to możemy sobie, jak plastelinę, ten dźwięk się zachowuje plastycznie. Możemy sobie wszystko ustawić.
Wiesz, to ci powiem, tak mniej więcej 10 minut temu mnie przekonałeś, jakbym miał kościół, to bym cię zatrudnił. Ale okay. To, może to być jakiś inny obiekt, ale bardzo jesteś przekonywujący i... Po krótkiej chwili rozmowy, zresztą znamy się, tak? Nie od wczoraj, ani nie od dziś. Rzeczywiście widać, że dla ciebie to jest jakaś pasja. Ty nie jesteś takim typowym, nie wiem, handlowcem, sprzedawcą, który chce coś komuś wcisnąć. Ty to robisz autentycznie z pasją, tak? Ja nawet mogę sobie wyobrazić sytuację, gdzie klient po prostu już przysypia, bo Sebastian tłumaczy.
Jak to będzie działać? Dźwięku. Tak, ale powiem ci tak, że na przykład my też staramy się iść z duchem czasu i dla nas nie jest fajne na przykład coś sprzedać średniego, tylko zawsze gdzieś chcemy zostawić sobie furtkę.
Ale ambitne po prostu.
Furtkę sobie zostawiamy zawsze na jakiś rozwój i na przykład teraz robiliśmy, no już trochę, dawno, bo już prawie rok temu, robiliśmy taki kościół między Limanowo a Nowym Sączem i tam zamontowaliśmy jeszcze systemy analogowe.
Wiem, bo ja w Nowym Sączu mieszkam, to ja z balkonu słyszę, jak u nich jest msza, to robiliście, tak?
Tak, wszędzie słychać, dokładnie. I powiem ci tak, zamontowaliśmy tam systemy słupkowe, liniowe, dokładnie kolinearne, jakby tak się ktoś tutaj doczepił. I one, to są systemy analogowe. Ja zaraz wytłumaczę, o co chodzi. To jest system niskonapięciowy. Działa to na takiej zasadzie, że każdy głośnik ma swój osobny kanał wzmacniacza, ale już sam wzmacniacz zawiera już ten nasz procesor dźwięku do tego, aby odpowiednie korekty wykonać. I to był akurat kościół bardzo trudny. To dostaliśmy, można powiedzieć, taką pierwszą, największą kobyłę, jaką mogliśmy trafić. I na start, wchodząc do tego kościoła, mieliśmy 13 sekund pogłosu, licząc normą RT60, czyli klaskając w dłonie spadek o 60 decybeli.
13 sekund?
13 sekund, tak. I teraz trzeba było to odpowiednio się z tym zmierzyć. I tutaj zastosowaliśmy dwa rozwiązania. Pierwsze to są bardzo długie systemy kolinearne o bardzo wąskim kącie propagacji w pionie 12 stopni. I to polegało na tym, żeby zminimalizować propagację w sufit i w podłogę, aby no, zminimalizować te odbicia. Ale oprócz tego jeszcze tam zostały zamontowane dyfuzory akustyczne, takie materiały pochłaniające po to, aby skrócić czas pogłosu i montując zaledwie 100 metrów kwadratowych takich dyfuzorów na kubaturze, ja tutaj mogę podać, że posadzka tego kościoła to jest 1500 metrów kwadratowych.
Sporo.
Sporo. Więc jeżeli sam tutaj możemy powiedzieć, że posadzka ma 1500 metrów kwadratowych, wysokość kościoła w najwyższym punkcie to jest 30 metrów prawie, to policzmy sobie mniej więcej tą kubaturę tak gdzieś w głowie.
To policz za nas. Tak mniej więcej.
To powiem tak. To mamy taki wielki pojemnik basen i wkładamy do niego parę piłeczek ping-pongowych, że tak powiem. I tyle myśmy dyfuzorów włożyli do tego kościoła i robiąc ten sam pomiar w tym samym miejscu, w tym samym punkcie, w różnych punktach, uśredniając te wszystkie wyniki, spadliśmy z 13 sekund na 5-6 sekund.
No, to duża różnica.
Tak, i tutaj mówię o tym paśmie takim najbardziej newralgicznym, takim, gdzie myśmy się znajdywali w tych pasmach najbardziej pogłosowych.
Chcesz powiedzieć, że inwestycja zakończyła się po prostu sukcesem.
Tak, sukcesem, dokładnie.
A ja chciałem cię zapytać, czy lepiej w takich starszych kościołach, czy w zupełnie nowych konstrukcjach? Takie pytanie retoryczne było, tak. ale...
Oczywiście, że w starszych, bo nowe kościoły są projektowane tak, żeby nam było trudniej, czyli po prostu akustycy się tutaj muszą wtedy bardzo...
Wiara w ogóle nie jest łatwa, więc...
Tak, tak, dlatego wiara w akustykę tym bardziej w takich kościołach. Ale powiem ci tak, to rodzi kolejne problemy. Bo powiem ci tak, kościół jest wtedy piękny, duży, przestronny. Na przykład ten kościół, który myśmy robili, naprawdę, jeśli chodzi o taką architekturę, się wchodzi, patrzy się na ołtarz, no to jednak zapiera dech w piersiach, że to jest olbrzymia...
Wow.
No to oko możemy tutaj pocieszyć, ale akustyka tragicznie i teraz jest problem taki, że myśmy to poprawili, ale z mojej perspektywy, jeśli chodzi o elektroakustykę, którą się zajmujemy, zawsze mam takie z tyłu głowy, można lepiej. I w momencie, kiedy myśmy już to instalowali, dopiero gdzieś tam zaczynaliśmy to montować, to ja pierwsze, co powiedziałem ekipie elektryków, która tam robiła instalację, słuchajcie, prowadzimy jeszcze skrętkę kategorii piątej do wszystkich punktów głośnikowych. Oni się pytają, ale to po co ta skrętka? Bo nie było wcześniej na testy tych przewodów. A ja mówię, jest coś na przyszłość zostawione, ponieważ pracujemy nad pewną technologią, która będzie wypuszczana niebawem. I powiem tak, i to jest taka technologia, gdzie na świecie zajmuje się parę firm, produkcją i badaniem tej...
o DSP cały czas.
Tak, cały czas o DSP, ale zaraz powiem, jak to się dokładnie
W Polsce
nazywa.
To chyba oprócz was jeszcze jedna firma tylko.
Tak, jest jedna firma.
Strasznie się cieszą na pewno, że ich gonicie albo przegoniliście, tak?
Wiesz co, może przegoniliśmy, to nie jest jeszcze takie słowo, o którym można mówić sobie...
Idziecie web w web.
Może tak, może nie. Może nie nam to oceniać, ale trzeba by popatrzeć z boku. Powiem ci tak, że oni są na przykład na rynku 45 lat. My jesteśmy dopiero parę lat na rynku.
Wiemy, ile masz lat, więc
tak,
potrafimy policzyć.
Ale powiem ci tak, że ogarnięcie tej technologii do tego stopnia, co my mamy teraz, można powiedzieć, że jeśli chodzi o algorytmy, jeśli chodzi o sam processing, mamy na najwyższym poziomie, ponieważ korzystamy z komponentów Analog Devices, z amerykańskich producent systemów, procesorów, różnych układów scalonych, i korzystamy z procesorów no, najwyższej półki, to tutaj nie ma firm gdzieś tam lepszych, gorszych i tak dalej, także tutaj korzystamy z najlepszych komponentów, z tego co widziałem, pewna firma konkurencyjna, wiem na jakich procesorach pracuje, robi to trochę okrężną drogą, przez co to jest trochę wymyślanie koła na nowo, przez co nie można się skupić na innych rzeczach bardziej, bo musimy przechodzić te znoje i upadki, tworząc ten system na żmudnym procesorze.
To jest właśnie, Sebastian, młodość. Młode, świeże umysły.
Bo tu chodzi o to, żeby się nie napracować, ale żeby zrobić dobrze, prawda?
To też jest dobre podejście.
Także tutaj szukamy pewnych rozwiązań, nawet niekoniecznie takich, żeby było to proste, tylko to musi działać dobrze. Jeżeli istnieje firma na świecie, która swoją całą karierę od lat 60., nawet chyba 50., kiedy gdzieś te firmy zaczęły produkować różnego typu takie układy scalone lub mieszane, pracowała nad tym, żeby to dobrze działało w ujęciu właśnie audio, to dlaczego nie możemy z tego skorzystać? Dlatego, żeby dać klientowi najlepszy możliwy produkt, który będzie działał zawsze, wszędzie i o każdej porze. I właśnie stosując te urządzenia właśnie od Analog Devices, wdrażamy niedawno taką technologię, która nazywa się beamforming, inaczej beamsteering, różne są tutaj nazwy. To polega na tym, że kształtujemy wiązkę akustyczną. To działa na takiej zasadzie, że mamy wiele źródeł dźwięku i one nie są koherentne, czyli nie są spójne akustycznie, czyli membrany w głośnikach zawsze się ruszają na przykład tak samo. Mamy taki słupek głośnikowy, mamy w środku 16 głośników. To na przykład zwykłe źródło liniowe działa na takiej zasadzie, że te wszystkie głośniki niskotonowe działają spójnie, czyli są koherentne. To jest jedno. I drugie, muszą być spełnione dwie zasady. Pierwsza zasada, oddalenie źródeł od siebie. Nie może być zbyt długie, bo tam mamy pewną zasadę, jeśli chodzi o sumowanie fali akustycznej i nie możemy przekroczyć połowy długości fali dla najwyższej częstotliwości, którą chcemy przetworzyć tym źródłem. Oraz druga zasada, długość tego źródła mówi nam o tym, ile dźwięku w dół, czyli jak niskie dźwięki będziemy mogli kierunkować. Czyli im dłuższa liniówka, tym niższe dźwięki możemy kierunkować. Więc możemy sobie wyobrazić, że jeżeli na przykład ktoś mówi nam na przykład na jakiejś hali przez mikrofon i ma ten głos niższy, to jeżeli będzie taka króciutka liniówka, no to będziemy dobrze mniej więcej rozumieć, fajnie będzie się nam to kierunkowało w wyższych pasmach, a niskie pasma będą sobie tutaj zachowywać się totalnie punktowo. Czyli będą propagować wszędzie po prostu, na sufit, na podłogę, na ściany. Ale tutaj mamy pewien problem. Mówimy teraz tak, im dłuższe źródło, tym mamy węższy kąt, szersze pasmo kątujemy. No to prosta sprawa, idziemy do kościoła, montujemy głośnik 4 metry wysokości. Wychodzimy z takim głośnikiem 4 metry wysokości, w końcu kościół ma 30, czemu sobie na to nie możemy pozwolić. I okazuje się, że ten głośnik gra na wprost, a my siedzimy w ławkach, na dole. No to trzeba ten głośnik pochylić, bo on na przykład 15 stopni, 20 stopni. I pochylamy ten głośnik o 20 stopni i okazuje się, że on nam odstaje od ściany ponad metr. Ponad metr nam odstaje.
Znaczy nie, ja kojarzę, że mamy w kościołach głośniki są lekko nachylone, ale odchylenie o metr to...
Tak, bo tutaj mówimy o 4-metrowym głośniku, więc tutaj mamy tylko 15 stopni na przykład, ale tutaj na tej długości tutaj...
No, na zasadzie dźwigni.
Tak, można tak dokładnie powiedzieć. Tutaj nawet by można było to obliczyć z trygonometrii, dokładnie ile by to wyszło. I tu rodzi się pewien problem, ponieważ na przykład w kościołach jest bardzo ważna estetyka. Jeżeli taki słupek zaczyna odstawać od ściany metr, to wygląda to tragicznie. I teraz nie da się tego zainstalować. Nikt nie wyrazi na to zgody tylko dlatego, żeby było dobrze słychać. Dlatego wchodzimy w taką technologię, że ten każdy głośnik w tej liniówce...
Innym kątem.
Nie. To jest jeszcze inne. Właśnie kocham to o tym opowiadać, bo nie jest to spotykane w takim zwykłym świecie.
Ale czekaj, jak twoja konkurencja będzie nas oglądać, nie sprzedasz jakiejś tajemnicy?
Nie, ja bardzo ważę na słowa właśnie.
Okay. To tak ci chciałem tylko przypomnieć.
Tak, ja cały czas myślę...
W interesie twojej firmy. Tak. City is technology.
Dokładnie. To powiem ci tak, że dużo osób właśnie myśli sobie, że właśnie przekręcimy w środku głośniki i to będzie działało, a okazuje się, że nawet jeżeli przekręcimy o 45 stopni w dół, to ten głośnik będzie nam promieniował na wprost. I teraz chodzi o to, że myśmy to skonstruowali w ten sposób, że każdy głośnik w tej liniówce ma swój osobny wzmacniacz, czyli osobne zasilanie membran, osobny kanał w procesorze dźwięku, czyli algorytm. I odpowiedni nasz algorytm beamformowania tej wiązki nakłada pewne różnice na te wszystkie głośniki. I one już nie są koherentne, one już nie ruszają się w ten sam sposób. I uzyskujemy dzięki temu możliwość pochylania wiązki w pionie o 40 stopni w dół, 40 stopni
w
górę.
Bez pochylania samego głośnika.
Tak, on jest montowany dosłownie do ściany, centymetr jest tam odstępu. I to jest jedna regulacja, to jest bardzo dokładna regulacja, możemy to robić do 1/10 stopnia. A druga regulacja to jest regulacja szerokości otwarcia tej wiązki. Czy ten głośnik ma grać 90 stopni, czy ten głośnik ma grać prawie 0 stopni. Dokładnie. I to wszystko jest cyfrowo. Podłączamy tylko skrętkę kategorii piątej. Siedzimy sobie na kościele wygodnie. Otwieramy sobie na przykład laptop, nasze oprogramowanie. Widzimy urządzenia i odpowiednio ustawiamy sobie wiązkę. Szerokość, dokładnie. I jeszcze drugą, tam mamy technologię tak zwaną optymalizację listków bocznych. To jest kolejna zasada, która jest problematyczna w źródłach, oddalając się od tego głośnika, inaczej mówiąc centrum akustycznego w takich źródłach. No oddalamy się i mamy tutaj już tą zasadę spełnioną dla tych pierwszych głośników, dla tego trzeciego też, dla czwartego już coraz gorzej, a dalej się oddalamy od tych różnych głośników, to nam wchodzą tak zwane, no tam po prostu się robi takie filtrowanie grzebieniowe. O co chodzi? Chodzi o to, że głośnik nam gra do przodu, ale oprócz tego jeszcze nam gdzieś tam jakieś pozostałości, listki wychodzą w górę i w dół. A mając taką technologię, że mamy kontrolę nad każdym głośnikiem, jesteśmy w stanie te listki boczne całkowicie zminimalizować. Więc to się zachowuje zupełnie lepiej jak zwykłe źródła analogowe, liniowe. Możemy pochylać to bez pochylania fizycznego i możemy regulować szerokość tej naszej wiązki i mało tego, możemy generować sobie dwie wiązki. Pół głośnika gra na przykład na balkon w teatrze, a drugie pół gra na podbalkon.
Ty wiesz, co się stanie, bo chyba telefon masz w trybie samolotowym, prawda?
Tak.
Jak go włączysz z powrotem, to ja coś czuję, że dużo księży będzie do ciebie dzwonić z pytaniem o ofertę. Słuchaj, jak to biznesowo wygląda? Bo młoda firma, no, żeby się rozwijać, potrzebne są pieniądze. Czy korzystacie też z różnych źródeł finansowania, z grantów?
Tak, korzystamy z grantów. Udało się nam też zdobyć grant na innowacje technologiczne. To akurat było realizowane dziś koło chyba. Udało się nam to zdobyć w kwietniu, maju, coś takiego w tych okolicach. I to jest 250 tysięcy na takie środki dla rozwoju firmy, czyli jakieś maszyny, jakieś tam urządzenia i tak dalej, i tak dalej.
Daje kopa.
Daje kopa, chociaż powiem ci tak, że myśmy się starali o to dofinansowanie dosyć długo.
Ale to jak to jest? Bo jedna z dwóch firm w Polsce, tak innowacyjna, to co opowiadasz, to dla mnie jest zupełnie zbieżne z tematem, jakbyśmy rozmawiali o lądowaniu na Księżycu, bo technologie, które stosujecie, są naprawdę bardzo nowoczesne.
Powiem
więc
tak, że
mnie się wydawało, miałem właśnie skomentować, że pewnie taki grant dla was to jest od tak.
Wiesz co, to jest prawda, ale też mamy różne sprawy, na przykład też kryzys, który mieliśmy, jakieś też sprawy wojenne, które się też toczyły, plus sprawy polityczne też często też tutaj w naszym przypadku akurat grały rolę. Jeśli chodzi o terminy tych wszystkich do trzymania tych grantów i tak dalej. Ale druga rzecz jest taka, że jest dużo papierologii, którą trzeba wykonać. Ale dlatego myśmy to zaczęli już gdzieś wchodzić w ten grant znacznie wcześniej i w czasie, kiedy się o niego staraliśmy, ta kwota była dla nas czymś takim wow, możemy sobie coś za to kupić, jakieś rozwinąć i tak dalej.
Kiedy dostaliście grant, to okazało się, że te pieniądze są dużo mniej warte.
Tak, dużo mniej warte. Bo
chcesz porozmawiać o inflacji?
Wiesz co, możemy porozmawiać o inflacji.
Ale powiem ci, w twojej branży chyba też ważny temat.
Ważny temat, chociaż powiem ci tak, że zupełnie inaczej jest odczuwalna inflacja, jeżeli jesteś producentem na przykład. Tutaj mówimy o tym, że na przykład no, każdy podnosi ceny, no to my też musimy podnieść ceny. Produkty, komponenty, też ceny wzrastają. Ja ci powiem na przykład tak, że planowaliśmy wdrożyć pewien nowy produkt, w którym potrzebowaliśmy pewnego komponentu. W normalnych warunkach na stronie producenta kosztuje około 60 zł. 45, jeżeli zamawiasz w hurcie na przykład tam tace takich rzeczy, tam tych procków. No to 45 zł. No to inflacja, nie wiem, może by kosztowało 60, może by kosztowało 100. To jeszcze jest do przeżycia, ale nie.
Więcej?
Więcej. Jeden procesor kosztował 1600 zł.
Ale mówimy ceny 45, tak, 60 zł?
Tak, 45 zł na 1600. I teraz okazuje się, że u producenta jest brak dostępności, przewidywana dostępność za 2 lata. I w różnych magazynach, jeżeli widzą, że producent nie ma tych komponentów, to nie mogą sobie ceny dać nawet 3000 zł.
Tak, to jest prawda.
Bo jeżeli ktoś już został wdrożony w produkcję, gdzie wykorzystuje ten procesor, no to jest naprawdę strzał w kolano nieziemskie.
Znaczy realia bardzo, bardzo trudne gospodarczo też dla takich firm, tym bardziej, że jesteście producentem i weszliśmy na samym dole tej ścieżki odczuwacie to pewnie dosyć mocno.
Tak, tak. I weszliśmy w rynek, można powiedzieć, w czasie COVID-u. Bo w 2020, łamane na 19, tak gdzieś tam, że tak powiem, przecieraliśmy szlaki. I pamiętam nawet, że stworzyliśmy pierwszy system liniowy, który zagrał w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu u nas. To był 14 chyba luty i to był jakiś spektakl walentynkowy i tam akurat...
A to kojarzę.
Tak, i tam akurat dyrektor teatru się zgodził, żeby nie używać systemu mokowskiego, tylko włożyć na system. To miał być też taki dla nas test, a też mało tego też tak gdzieś tam wyjść poza z jaskini swojej, ze swojego laboratorium, żeby sobie sprawdzić, jak to się, jak to działa w rzeczywistości. No i niesamowity entuzjazm, niesamowite komentarze ludzi, że było super, że było fajnie, żeby to rozwijać. I nagle wchodzi marzec i wchodzi COVID, wszyscy są zamknięci, nie ma dostępnych komponentów, wszystko się zamyka i nagle okazuje się, że taki trochę strzał w kolano dla branży całkowicie koncertowej, kulturalnej.
No tak, branża inwentowa wtedy była na kolanach zdecydowanie, tak, ale wy tak. Przetrwaliście.
Przetrwaliśmy, bo wiesz co, to był dla nas idealny czas, ci powiem, ponieważ...
Żeby dopracować algorytmy.
Dokładnie, bo powiem ci tak, że firmy, które już były rozwinięte, okazuje się, że teraz nie mają dochodu, muszą troszeczkę zaciągnąć pasa, zmniejszają produkcję, wysyłają ludzi do domu, muszą...
Byliście na fali wznoszącej.
Byliśmy na lekko wznoszącej fali i takiej fali, że nikt od nas nie chce niczego, niczego nie musimy płacić, nikt nie mówi, że potrzebuje wypłaty, bo jest zatrudniony i tak dalej, bo to działało wtedy na takiej zasadzie, nazywaliśmy się nawet na Facebooku CTS Laboratory, czyli takie laboratorium dźwięku, że tak powiem. To jeszcze nie była firma, to była taka, można powiedzieć, kółko wzajemnej adoracji.
Start-up przed startem.
Dokładnie, dokładnie. I tam myśmy sobie bawiliśmy się tymi wszystkimi rzeczami związanymi z elektroniką, elektroakustyką i tak dalej. I to dawało nam takie poczucie, że możemy sobie robić coś powoli, COVID trwa, kryzys trwa w najlepsze, więc nikt na razie nie będzie jakoś super specjalnie zainteresowany jakimś kupnem takich rzeczy. Ja też wtedy kończyłem maturę akurat, jak się zaczął COVID. No i miałem te najdłuższe wakacje, że tak powiem. Czyli od tego czerwca, bo wtedy pisaliśmy akurat jako pierwszy rocznik w czerwcu maturę przesuniętą, no to miałem czas do października, zanim zacząłem studia w Krakowie. I powiem tak, że to był czas, w którym niektórzy sobie jeździli na przykład do pracy zbierać truskawki, inni sobie gdzieś tam jeździli, nie wiem, też do jakiejś tam pracy, nie wiem, jakiejś tam takiej sezonówki tak zwanej.
A ty sobie po prostu w płytkach grzebałeś, tak? No
tak, grzebałem sobie w płytkach i pomyślałem sobie, będę siedział w domu i wszyscy tak na mnie patrzyli po prostu, zobacz, oni idą pracować, ty siedzisz w domu, co ty robisz? A ja mówię...
Spokojnie. Pieniądze już jadą.
Tak, jadą.
Zobacz, ale co ty studiujesz?
Tak, ja studiuję...
No właśnie chciałem zapytać, co trzeba studiować?
Wszystko.
Żeby być taki mądry, wiesz co? Przekonywującym.
Najgorsze to jest to, że musisz być niesamowicie interdyscyplinarny, bo są dwie możliwości. Albo są dwa podejścia.
Lubisz rozwiązywać różne zagadki i problemy.
Tak, bo to jest... Tak, bo jedni ludzie mówią tak, nie możesz robić wszystkiego, musisz się zająć konkretną rzeczą, bo
coś
zwariuje.
Coś jest. Tak, ale z drugiej strony, jak to mi zabroni?
To mi zabroni, ale jest drugi finansowy problem. Bo jeżeli nie będę robił wszystkiego, to teraz tak, musisz sobie zatrudnić osobę, która zna się na metalu i zrobić ci obudowy stalowe. Musisz mieć osobę, która pracuje w drewnie, tak. Zrobić ci drewno. Musisz zatrudnić osobę, która umie programować. Musisz zatrudnić osobę, która zna się na przetwornikach analogowo-cyfrowych. I okazuje się, że ty musisz zatrudnić 50 osób.
I nic dla ciebie nie zostaje.
Nic dla ciebie nie zostaje i mało tego, ty masz długi, bo ta firma to jest w ogóle jakiś startup, który w ogóle jeszcze nie ma jakiegokolwiek sprzedaży.
Czekaj. Jest grant, więc wiesz.
Nie ma grantu. Jeszcze nie ma grantu.
Wtedy jeszcze nie ma grantu.
I ty teraz musisz sobie przemyśleć to w inny sposób. Żeby najwięcej zrobić samemu, żeby najwięcej informacji zdobyć, wiedzy, aby wykonać kompletne urządzenia, na przykład mieć jakąś tam swoją grupkę osób i tak dalej, żeby to nie było to jakiś zespół typu 30 osób, jak w jakichś tam firmach, bo też się spotkałem z takimi rzeczami, że ja mam też kontakt z producentami, na przykład we Warszawie, opracowują głośnik Bluetooth i akurat my jesteśmy taką firmą, która...
Sebastian, coś tam nie działa, słuchaj.
Tak, właśnie. Tak. I dzwonią specjaliści elektronicy z tej firmy z zapytaniami takimi różnymi, bo my tam wspieramy ten projekt z punktu widzenia elektroniki. I tak naprawdę oni się kontaktują półtorej roku z nami i co pół roku zmienia się elektronik główny u nich. I to nie widać końca. Zawsze są jakieś błędy, są jakieś poprawki.
Sebastian cały czas ten sam.
Cały czas do mnie dzwonią. Ale widzę w tym taki problem, że oni już czuję nawet to po głosie, jak do mnie dzwonią, że oni są zestresowani, bo im projekt nie chce wstać. Są zobowiązania. Ludziom obiecywać nie wiadomo co, że coś będzie, coś takiego, to jest najgorsze, co można zrobić. Najlepiej sobie siąść i bezinteresownie pomyśleć, stworzę coś.
Obiecywać, jak jest gotowe.
Obiecywać, jak jest gotowe i mało tego, najważniejsze rzeczy to są jeszcze wdrożenia. Dlatego właśnie mówię, że tu jest potrzebna bardzo interdyscyplinarna wiedza z elektroniki, z fizyki, na pewno też z matematyki i z programowania. Ja akurat skończyłem elektronikę w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych.
No to
w Sączu, tak?
Systemy komputerowe, ale...
Podobnie.
No oczywiście.
Podobnie. I później zacząłem studia...
Nie mam takiej pasji jak ty, ale, ale miło się słucha. Coś tam rozumiem.
Tak. I potem zacząłem studia w Krakowie inżynierię akustyczną. Obecnie jeszcze sobie dołożyłem fizykę techniczną. Czemu nie?
No właśnie, kto zabroni.
Kto zabroni. I tak naprawdę dużo tej wiedzy, że tak powiem, jest potrzebnej i inżynieryjnej, i fizyki dużo różnych... Trzeba, że tak powiem, czuć tą fizykę i trzeba czuć matematykę, bo tak naprawdę...
Wykluczasz mnie w tym momencie.
Nie, bo właśnie wiesz co, ja uważam...
Wiesz, bo ja matematykę i fizykę czuję tak sobie.
Wiesz co, bo to jest inna bajka. Ja ci powiem tak, matematyka w szkole i na studiach to...
Dwa światy.
To są dwa światy, bo powiem ci tak, robisz zadania i ja na przykład też ubolewam nad systemem edukacji, ponieważ tam jest coś takiego, że musisz zrobić to, bo tak. Masz całkę obliczyć, bo tak. Żeby zdać egzamin, zdać sesję, musisz zrobić to stałe.
Mało
to
twórczego, całe. Twórczego, samodzielnego działania.
Tak. I ty wtedy masz takie coś, Jezus, całki, coś tam. Ty robisz te całki nie wiadomo po co, a potem przychodzisz do firmy i siedzimy sobie nad pewnym problemem. Jak wyświetlić, na przykład, tak ci powiem, pracowaliśmy nad tym pół roku temu ponad, jest na przykład filtr cyfrowy, on ma tam pewien funkcję transferu i ty chcesz jakby wyświetlić tą funkcję transferu na wykresie logarytmicznym. I teraz okazuje się, że ty widzisz ten algorytm, są jakieś cyferki i tak dalej, wpisujesz, to nie działa. Coś się wyświetla, ale nie tak, jak ma być. I okazuje się, że to działa na liczbach zespolonych, tam jeszcze musisz zrobić całkę i tak dalej.
Przypominają się lekcje matematyki z elektryką.
Dokładnie i też ze studiów, ale pomyśl, ale... Jest to bardzo trudny dział, tak? Musisz tutaj, tu w ogóle obracasz się w jakieś nowości i piszesz na przykład do wykładowcy na przykład z matematyki, że czy mógłby spojrzeć na ten algorytm, bo w Wolframie, jest taki program Wolfram, pewnie wiele osób kojarzy i zna i korzysta. Wpisując do Wolframu od razu wychwytuje, że musimy tutaj wykonać odpowiednio całkę, przetworzyć te dwa algorytmy odpowiednio, żeby osiągnąć odpowiedni wynik. Ja chciałem dowiedzieć, jak po kolei, krok po kroku, jakie tam trzeba kroki zrobić, żeby dojść do tego wyniku. No to ciężko było uzyskać odpowiedź, więc jakby no, tutaj są dwa...
Po drugiej stronie też nie było takiej wiedzy, ja podejrzewam,
tak,
że...
Tak, dlatego właśnie ja...
Wychodzisz poza pewien schemat, prowadzisz firmę, ktoś wie tak. Po drugiej stronie, że nie jesteś studentem, który po prostu gdzieś tam siedzi w książkach, tylko masz konkretne odniesienie na praktyczną wiedzę, tak?
I to też daje dużo więcej, na przykład takie ogarnienie wiedzy, ponieważ ty i tak się uczysz tej matematyki przy okazji, bo musisz to ogarnąć, bo bez tego w ogóle to nie będzie działało.
Nie pójdziesz dalej.
Nie pójdziesz dalej, ale z drugiej strony masz większą motywację niż piątkę na przykład, czy tam czwórkę, czy coś tam, jakieś oceny.
Nie, oceny są w ogóle przereklamowane.
No właśnie, tutaj masz ocenę taką, że że to potem możesz sprzedać, nie? Albo,
na przykład.
Albo gdzieś to wykorzystać.
I pieniądze już jadą.
Tak, ale to też my na przykład pieniądze traktujemy do tego, aby, wiesz, inwestować i się rozwijać. Jakby to nie jest wszystkiego. Mamy pieniądze, kupujemy sobie, nie wiem, złote
rzeczy. Inwestujecie w siebie, ale Sebastian, jeszcze tak na koniec mówiłeś o obiecywaniu. Spróbuj nam coś obiecać takiego a propos twojej firmy, w sensie planów na przyszłość.
Planów na przyszłość?
Co możesz obiecać swoim klientom, że na przykład za rok, za dwa, za trzy nasza firma to będzie w ogóle najlepsza, bo...
Powiem tak, mogę obiecać tyle, że z niebawem pojawią się całkowicie nowe serie produktów, które są zarządzane 100% cyfrowo i w sieci, w które będą miały zdalny serwis, więc nieważne z którego zakątka...
O, mówimy o głośnikach oczywiście.
Tak, o głośnikach i o wzmacniaczach. Gdziekolwiek na świecie będą zainstalowane, mamy do nich podgląd, można do nas zadzwonić w trakcie ich korzystania. I na przykład
głośniki.
Podglądamy głośniki, instalacje. Jeżeli ktoś tam coś poprzepina, to jesteśmy w stanie to odpowiednio bez ruszania się, że tak powiem, z biura zainterweniować. I na pewno druga rzecz, w sumie taka trochę lokalna, możemy obiecać, że wchodząc powoli w branżę koncertową, nie wiadomo też jak nam pójdzie, ponieważ...
Jak to? Oczywiście, pójdzie dobrze.
Tak, oczywiście, trzeba myśleć tak optymistycznie, ale tutaj...
Jakbyś miał kryzys, to dzwoń.
Oczywiście, ale to jest kwestia taka, że powoli chcemy wchodzić nawet w taki, nie tak, że na przykład, nie wiem, stworzymy nagłośnienie i od razu będzie, nie wiem, jakaś gwiazda najwyższa polska na tym grała, ale no to musi zdobyć swoją renomę, ale na pewno będziemy, obiecujemy, że jeżeli wejdziemy w taki rynek, to również będziemy organizować różnego typu CTS-owskie koncerty w Sączu, czy to mniejsze gdzieś może w okolicach Nowego Sącza, gdzieś to jeszcze jest kwestia, że tak powiem, bardzo świeża, ale tak planujemy coś takiego zrobić. Może nawet i na amfiteatrze, jeżeli
dojdziemy do zobaczenia w kościele, tak? Do usłyszenia w kościele.
Do usłyszenia w kościele.
Sebastian, bardzo dziękuję. W ogóle ja chciałem powiedzieć, że w USB po godzinach my też mamy kontakt z całym światem bezprzewodowy. Jak ktoś coś kombinuje, to my już widzimy, a dzięki temu w ogóle czekamy na kolejnego gościa w kolejnym podcaście w USB NL-u po godzinach. Sebastian Łatka, właściciel firmy CTS Technology, młody wilk biznesu związany z uczelnią w USB NL-u. Sebastian, wielu sukcesów ci życzę.
Dziękuję.
Dziękuję za to spotkanie, miło się ciebie słuchało, a mam nadzieję, że wam się miło nas słuchało. Do zobaczenia w kolejnym podcaście w USB NL-u po godzinach. Krzysiek Witowski, oczywiście zapraszam.
Dziękuję.